prokurator IPN w asyście policji zabezpieczył w domu Czesława Kiszczaka dokumenty, które przechowywał właśnie Czesław Kiszczak. Wśród nich są materiały dotyczące TW Bolka. Wczoraj, jak czytamy w informacjach, wdowa po generale zaoferowała IPN-owi sprzedaż tych dokumentów. Poinformował także w trakcie konferencji właśnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy teraz pierwsze połączenie z panem profesorem, europosłem Mirosławem Piotrowskim. Przede wszystkim także chcę podkreślić historykiem historii nowożytnej. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
No i prosimy o pana komentarz historyczny, bym powiedział bardziej historyczny niż polityczny, bo jednak tutaj powiedzmy z zagrobu nawet macki ubecji, prawda, dają sobie znać. Okazuje się, że przechowują no, dawniejsi dygnitarze dokumenty, co było też niezgodne z prawem, co jest, ale również i no, jakoś jest to też bardzo mocno mówiące o ich no, potędze i sile, która nawet miała czas przekroczyć.
Sprawa, o której mówi ojciec, czyli o dokumentach, które były przechowywane w mieszkaniu generała Czesława Kiszczaka, z którą to propozycją zgłosiła się wdowa po nim, pani Maria Kiszczak, jest sprawą bardzo gorącą. Jestem w tej chwili w Brukseli, o ile wiem, akurat w tym momencie trwa konferencja prasowa prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i stosownego prokuratora, którzy wyjaśniają szczegóły czy meandry przejęcia tego zbioru, o którym tutaj jest mowa, między innymi, tak jak ojciec wspomniał, zbioru dotyczącego TW Bolek, czyli tajnego współpracownika Bolek, który został zidentyfikowany między innymi przez doktora habilitowanego Sławomira Cęckiewicza i doktora Gontarczyka jako Lech Wałęsa, i to pobudza wyobraźnię wielu. Ojciec mówi, żeby spojrzeć na to z punktu widzenia historycznego. Otóż ja wielokrotnie mówiłem i w Radiu Maryja, i w Telewizji Trwam, ale także publikowałem na łamach naszego dziennika, bądź też wydawałem w formie książkowej artykuły i teksty historyczne dotyczące czy to okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, czy tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa, wskazując na bardzo dużą rolę generała Czesława Kiszczaka, bowiem generał Czesław Kiszczak stał na czele trzech najważniejszych służb w PRL-u, czyli był szefem wywiadu wojskowego w latach 70., był także szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej i był ministrem spraw wewnętrznych w PRL w latach 1981-90. I generał Czesław Kiszczak od początku swojego zawodowego życia zajmował się ludźmi i gromadzeniem dokumentów w związku z ich działalnością. On sam w wywiadzie powiedział, właściwie swoje życie zawodowe streścił w jednym zdaniu, że przez 45 lat, mówił Kiszczak, zajmowałem się poznawaniem ludzi od podszewki, praniem ludzkich brudów. To koniec cytatu z generała Czesława Kiszczaka. Także 45 lat zajmował się praniem ludzkich brudów, poznawał ludzi od podszewki. I na przełomie lat 1989-90, kiedy dokonywała się swoista transformacja ustrojowa w Polsce, naiwnością byłoby sądzić, że generał Czesław Kiszczak nie pozostawił sobie bezpieczników, czyli nie zabezpieczył tej transakcji stulecia, jak ja to nazwałem, czyli rozmów okrągłego stołu i konsekwencji z niego wypływających. To, że generał Czesław Kiszczak posiadał nie tylko wiedzę w głowie, ale także dokumenty, tę wiedzę potwierdzającą, no było sprawą oczywistą. Tutaj nie trzeba naukowców ani wielkich myślicieli. Pytanie tylko powstaje, dlaczego wcześniej władze, stosowne władze polskie, nie zainteresowały się tą sprawą. Przecież zachodziło uzasadnione domniemanie, że szef służb podejrzewany, czy też wołany do sądu w tak wielu sprawach, no posiada stosowne dokumenty. Dzisiaj słyszałem kawałek konferencji prasowej zorganizowanej przez kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej i tam padło stwierdzenie, że już wcześniej, czyli przed śmiercią generała Czesława Kiszczaka próbowano jakieś procedury wszcząć, tam wejść do jego domu. Pytanie powstaje, dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno? I też padło stwierdzenie, że uzyskano informacje od osób trzecich, dopytywano się, czy to byli dziennikarze. Przecież już wiele lat temu można było takie zapytanie sformułować, czy też takie domniemanie sformułować i wejść do domu generała Czesława Kiszczaka, bądź też do jego innej posiadłości, o ile wiem, miał na Mazurach, która ta posiadłość miała się spalić. No niemniej te dokumenty w tej chwili się znajdują. Pytanie, dlaczego dopiero tak późno i czy jest to wynikiem li tylko przypadku, bądź też jak zaznacza się w mediach, braku gotówki, który to brak odczuła żona generała Czesława Kiszczaka. Sądzę, że to może być bardziej skomplikowana sprawa i nastawiona w pewien sposób celowo. Przeglądając informacje na ten temat, dostrzegam wiele sprzeczności. Z jednej strony czytam, że żona generała Czesława Kiszczaka domagała się 90 tysięcy złotych i że to sam generał Czesław Kiszczak polecił jej, aby w razie kłopotów finansowych zwrócić się do prezesa IPN-u. Później wypowiedź jest taka, że wcale nie chciała żadnych funduszy, że chciała to przekazać. Słowem, nie ma jasnego przekazu. Jeden jest tylko przekaz, że pani generałowa, czyli żona generała Czesława Kiszczaka, zgłosiła się do szefa IPN-u i wypłyną w tej chwili materiały. Pytanie archiwalne zresztą. Pytanie tylko, jakie to są materiały, czy są to oryginalne materiały, czego dotyczą i zasadnicze pytanie, czy są to wszystkie akta. Ja nie podejrzewam, aby generał Czesław Kiszczak, tak doświadczony funkcjonariusz systemu totalitarnego PRL, zlecił swojej żonie od tak zgłoszenie się do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej celem pozyskania środków finansowych, wiedząc zresztą, że stoi to w kolizji z prawem. Ja bym tutaj podejrzewał być może wielowarstwową grę operacyjną również osób trzecich.
No właśnie, to jest to, panie profesorze, osoby trzecie i tutaj widzimy, no jakże tutaj no, przedziwny, bym powiedział, tupet, bo tych słów brakuje, że jeszcze ktoś, prawda, po latach, prawda, prawie że osądzony, bo to był wyrok sądu, i jeszcze chce na tej swojej działalności zarabiać pieniądze, jeszcze chce wyrywać pieniądze, prawda, od instytucji państwowych, którym to państwu szkodził, no bo mi chodzi, bo to wiadomo, że jak pan to powiedział, ta wdowa przecież miała takie wskazówki, to nie tak, że nagle się urodził ten pomysł z dnia na dzień, tylko takie zabezpieczenie, miała tylko świadomość, że to może z tego też czerpać korzyści materialne. To też świadczy o wielkim tutaj, no, wielkim tupecie i wielkim takim pewności siebie, prawda, po latach ktoś wiedział, że może na tym jeszcze mieć jakiś interes. To jest niesamowite. No, myślę, że normalnym ludziom brakuje nawet i argumentów jakichś, prawda, żeby to jakoś ocenić, no bo myślę, że każdy jakiś człowiek normalny by tutaj takie amoralne przedsięwzięcia nigdy nie podejmował.
Ważne dokumenty wytworzone przez byłe służby specjalne PRL mają moc porażającą i wiele osób dałoby wiele, aby materiały takie nie pojawiły się na przykład w mediach, bądź też nie ujrzały światła dziennego. Z jednej strony stanowiły one zabezpieczenie dla samego generała Czesława Kiszczaka i jego otoczenia. Myślę tutaj o zabezpieczeniu pewnego spokoju, czyli niedoprowadzenia do skazania go, czy też niewyciągania konsekwencji za czyny popełnione w PRL-u. Ale z drugiej strony oczywiście stanowią też wartość w tej chwili, jak powiedział tutaj ojciec, wartość rynkową, czyli można te materiały wycenić. Pytanie tylko powstaje, dlaczego wcześniej nie sięgnięto do tych materiałów? Przecież to 5, 10, 15 lat temu na podstawie zgłoszenia chociażby dziennikarza można było wszcząć śledztwo i przeszukać miejsce zamieszkania generała Czesława Kiszczaka. Jak powiedział kiedyś szef wywiadu i kontrwywiadu francuskiego de Mange, istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć. W chwili obecnej mamy do czynienia ze schyłkiem, dopiero ze schyłkiem okresu PRL-u, w momencie, kiedy nie żyje już szef głównych służb generał Czesław Kiszczak. Ja słyszałem w wielu przekazach, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uważali, jakże u generał Czesław Kiszczak, że składali jedną przysięgę i dopóki on żyje, tej przysięgi nie są zwolnieni. W związku z tym nie wykluczam, że w tej chwili mogą z tej przysięgi poczuć się zwolnieni i również zechcą w jakiś sposób zarobić na tych materiałach, ale jak wiemy, każdy, kto takie materiały posiada, jest zobowiązany do przekazania tych materiałów bezpłatnie Instytutowi Pamięci Narodowej. Wobec tego również zachodzi pytanie, czy nie będziemy mieli do czynienia z pewnym takim podziemiem, w którym handluje się bądź przekazuje niewygodne dla pewnych osób materiały. No i pytanie dla mnie niezwykle istotne, czy to idzie de facto wyłącznie o akta opatrzone pseudonimem TW Bolek, który to problem został gruntownie i wnikliwie opisany i wyjaśniony przez doktora habilitowanego Sławomira Cęckiewicza, czy jest to jedynie punkt wyjścia do naświetlenia innych spraw, innych życiorysów.
Tak właśnie, to jest pytanie też, panie profesorze, czy przypadek właśnie tutaj Czesława Kiszczaka, czy wdowy po Czesławie Kiszczaku, bo już to słowo generał to jakoś mi trudno przechodzi przez myśl, bo myślę o tylu generałach, którzy po prostu ten tytuł noszą, a w tym wypadku, no cóż, jeszcze nie został zdegradowany, ale myślę, że kiedyś to nastąpi. I chodzi mi o to, czy to właśnie nie ośmieli właśnie niższych stopni, prawda? Czy to nie będzie takie zawołanie, że teraz wy próbujcie, bo może czas ku temu, bo może już lata, no bo to na zasadzie, że jeden taki przypadek ośmiela następnych, prawda? Czemu nie? Może się uda w taką grę kogoś następnego wprowadzić, bo wiemy, że no do końca jeszcze te akta IPN-u nie są wszystkie odkryte z różnych racji. Mówi się o bezpieczeństwie państwa i tak dalej, więc to może być okazja ku temu, żeby zachęcić.
Tak jak ojciec mówi, wiele akt tych nie jest odkrytych ze względu na bezpieczeństwo państwa i tutaj mówimy o zbiorze zastrzeżonym, czyli o zbiorze, gdzie znajdują się akta byłych współpracowników, którzy jednocześnie są albo obecnymi również współpracownikami służb, albo jak ojciec to sformułował, ze względu na dobro bezpieczeństwo państwa. I to jest w porównaniu do całego zbioru IPN-u zbiór niewielki i świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka rozpoczął jego odtajnianie. Sam mi mówił, że idzie mu o rozchuśtanie oceanu. A jeśli idzie o te materiały, które z pewnością pozostają jeszcze w prywatnych rękach danych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, to uważam, że będziemy mieć do czynienia z taką śmietanką bądź wisienką na torcie. Tak jak w przypadku, podejrzewam, akt, które zostaną znalezione bądź jeszcze nie zostaną znalezione w mieszkaniu generała Czesława Kiszczaka, bo proszę zwrócić uwagę na jeden fakt, kiedy oddaje się kierownictwo resortu w inne ręce, kiedy należy przekazać materiały liczone nie tylko w setkach, ale i w kilometrach tychże akt, i mówimy tutaj o ustawieniu tych akt grzbietami, to dla zabezpieczenia wybiera się te najważniejsze, najciekawsze, czyli z tych wielu set tysięcy kilogramów trzeba wybrać te kilka kilogramów akt, które są najważniejsze. I z pewnością nie tylko generał Czesław Kiszczak wziął te najistotniejsze akta, ale także inni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, aby takie zabezpieczenie posiadać i sądzę, że no nie będą się wyzbywać tych akt jeszcze przez jakiś czas.
Być może nawet dzielili się, panie profesorze, według pewnej hierarchii, prawda, wpływów czy urzędów, że proporcjonalny do swoich sprawowanych urzędów.
Sądzę, że to jest akcja nie tyle żywiołowa, co zaplanowana. I istnieją kanały komunikacyjne. Pomimo wielu zakłóceń i pomimo wielu poróżnień wśród byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, istnieją kanały komunikacji i jeśli będzie sygnał o wydawaniu czy upublicznianiu pewnych akt, to niewykluczone, że będziemy mieli do czynienia z pewną sekwencją zdarzeń.
Dziękujemy za komentarz. Dziękuję, panie profesorze, za komentarz, za rozmowę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Naszym rozmówcą i komentarz historyczno-polityczny do tegoż wydarzenia, a tutaj nas obdarzył pan profesor Mirosław Piotrowski, europoseł. Dziękujemy bardzo.